Dzień dobry Państwu.
Guten Tag, meine Damen und Herren.
Dzień dobry.
Szanowni Państwo, po pewnej takiej przerwie technicznej chciałbym Państwa przywitać, tym razem już oficjalnie. Bardzo mi miło Państwa powitać na spotkaniu zorganizowanym w ramach cyklu Laboratorium Dialogu organizowanym przez Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce. Dziś chcielibyśmy porozmawiać z panem Wawrzyńcem Smoczyńskim na temat kondycji życia publicznego w Polsce. Tytuł bardzo duży. Ale ja myślę, że też osoba, która została zaproszona do tej rozmowy, jak najbardziej posiada odpowiednie kwalifikacje, żeby podjąć próbę odpowiedzi na to pytanie. Pan Wawrzyniec jest dziennikarzem, analitykiem, założycielem Polityki Insight, obecnie dyrektorem programu nauk społecznych Uniwersytetu SWPS oraz współzałożycielem Fundacji Nowej Wspólnoty. I myślę, że akurat w tych trzech rolach zdobywał pan bardzo duże doświadczenie, które będzie niezwykle przydatne dla naszej dzisiejszej rozmowy. Szanowni Państwo, spotkanie jest tłumaczone na język niemiecki przez panią Agnieszkę Grzybkowską, która będzie nam towarzyszyć podczas całego spotkania, jak również jest rejestrowane. W dniu jutrzejszym audio ze spotkania będzie dostępne na stronie Fundacji Krzyżowej, jak również jest transmisja live na Facebooku, więc można powiedzieć, jesteśmy wszędzie. A więc po takim długim wstępie technicznym, szanowni państwo, ach, zapomniałbym jeszcze. Jedna rzecz. Drodzy Państwo, spotkanie odbywa się w formacie webinaru, to znaczy Państwo widzą nas, natomiast nie widzą siebie nawzajem i co więcej, Państwo też nie wiedzą, ile osób jest przed monitorami. Daje to pewne takie klaustrofobiczne poczucie. Ja powiem, że na chwilę obecną jest nas 80 osób zgromadzonych przed monitorami. Ja pozwolę sobie prowadzić dzisiejsze spotkanie z panem Smoczyńskim, natomiast jeżeli państwo mają jakiekolwiek pytania, proszę skorzystać z opcji czatu. Na dole ekranu znajdą państwo przycisk czat. Tam też mogą państwo przedstawić wszelkie pytania, które państwu się nasuną. Postaram się pod koniec spotkania wrócić do tych pytań i zadać je panu Smoczyńskiemu. Okej. Okay.
Jak korzystając z tego, że pan wziął głęboki oddech, chciałem bardzo podziękować za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Rzeczywiście temat jest zarysowany, jest szeroki. Bardzo się cieszę z tego, że tyle osób jest dzisiaj z nami. Szkoda, że nie możemy państwa zobaczyć, bo zawsze byłoby łatwiej rozmawiać, gdybyśmy się widzieli, ale tu mamy ograniczenia techniczne i też bardzo się cieszę z tego, że jest z nami dużo licealistów. Też chciałem was przywitać i powiedzieć, że bardzo fajnie, że poświęcacie kawałek tego ciepłego popołudnia wieczoru na tą rozmowę i też zaprosić do tego, żebyście zadawali pytania i drążyli tematy, które dla was są ważne w tej rozmowie.
To co? Bez zbędnego wstępu, bo myślę, że już nawet za długo, zaczynamy. To, drogi panie, to ja mam takie pytanie, myślę, że absolutnie wysokie C. Czy jako społeczeństwo polskie jesteśmy społeczeństwem otwartym na dialog?
Gdyby sądzić czy oceniać na podstawie tego, jak wygląda dialog czy spotkanie, jeśli mówimy, że dialog to jest spotkanie ludzi, którzy mają różne poglądy na jakiś temat, jak ten dialog wygląda w przestrzeni publicznej, w takich formalnych sytuacjach, jak studio telewizyjne, jak sala sejmowa, czy czasem jak ten dialog wygląda na ulicy w trakcie różnych demonstracji czy spotkań, to wydawać by się mogło, że nie jesteśmy społeczeństwem otwartym na dialog, że jesteśmy społeczeństwem głęboko podzielonym. Ale kiedy się rozmawia w innych kontekstach, w innych sytuacjach, kiedy się tworzy takie warunki do spotkania ludzi o przeciwnych, często zwalczających się poglądach, gdzie taka rozmowa jest możliwa, to się okazuje, że jakimś naszym pierwotnym ludzkim instynktem jest szukanie porozumienia i próba zobaczenia, zrozumienia postawy i stanowiska drugiej osoby. Ja bym też nie przesadzał z taką wizją, że Polacy są jakoś szczególnie podzieleni czy szczególnie zamknięci na dialog. W tej chwili zjawiska polaryzacyjne, czyli właśnie takiego uskrajnienia poglądów, tego, że jesteśmy na barykadach, że jesteśmy na skrajnościach, widzimy we wszystkich społeczeństwach zachodnioeuropejskich, w Ameryce, nie tylko w krajach rozwiniętych, także w krajach rozwijających się. Więc to nie jest specyfika czy jakaś szczególna przypadłość Polski. Trochę nasze podziały i takie duże napięcie światopoglądowe, jakie dzisiaj mamy, pewna niezdolność do dialogu w różnych sytuacjach, wynika z tego momentu jakby cyklu historycznego, w którym jesteśmy. Ale nie uważam, że Polacy są społeczeństwem niezdolnym do dialogu. Myślę, że wiele razy żeśmy pokazywali w historii, że potrafimy się dogadać. Ale były też momenty, kiedy to się nie udawało.
A patrząc na wydarzenia ostatnich 30 lat, zazwyczaj jest pewna cezura, która nam pozwala trochę się odbić, tak? Ten rok 89, 90.
No dla literalistów to 89 jak okupacja mniej więcej. Więc tak tylko mówię, że ja się na tym też łapię często, że dla mnie 89 jest punktem odniesienia. A dla ludzi młodszych, którzy dzisiaj, nie wiem, są w okolicy matury, to już ta czasoprzestrzeń się, czy linia czasu się na tyle zagina, że się ten 89 zlewa z różnymi datami z podręczników. Ale wpadłem w panu słowo, przepraszam.
Nie, nie, ja doceniam, ale i tak pociągnę wątek, dlatego że jakąś cezurę musimy mieć. Zbliża się rocznica 31 przełomowych wyborów. I tak, oczywiście, ono w perspektywie nawet biograficznej wielu z nas absolutnie nic nie znaczy. Tak? To nie było doświadczenie, które jakoś specjalnie nam się wryło w pamięć. Szczególnie, że tak, to trzeba też wyraźnie powiedzieć, wielu z nas nie doświadczyło tego świadomie albo w ogóle nie miało okazji, tak? Pokolenie urodzone po 2000 roku. Natomiast jest to zawsze jakiś punkt odniesienia, że ta nowa Polska zaczynająca się po 89 roku i pan mówi, że to nie do końca jest tak, że nie jesteśmy społeczeństwem otwartym na dialog, jak również nie jesteśmy społeczeństwem, które jest spolaryzowane. Natomiast wielokrotnie można odnieść wrażenie, szczególnie śledząc doniesienia medialne, czy też śledząc wypowiedzi polityków, że od tego 89 roku my właściwie non-stop jesteśmy poddawani różnym impulsom, które sprawiają, że my się o coś kłócimy. A czy można wyrobić sobie pewne takie wyobrażenie, że regularnie od tego 89, pomimo tego, że mamy wolną Polskę, stale pojawia się jakiś punkt zapalny, który trochę nas ogniskuje wokół pewnego sporu? Czy jest...
Tak, rozumiem, co pan pyta. Ja mam inne wrażenie, to znaczy mam takie poczucie, że już jeżeli się cofać do tego 89 i tu od razu przepraszam uczestników licealistów, ale postaramy się krótko mówić o sprawach historycznych, to rzeczywiście 89 jest takim rokiem nowego ustanowienia wspólnoty politycznej. Nie tylko politycznej, ale też społecznej, ekonomicznej. Bo to jest wejście demokracji, to jest wejście kapitalizmu. I zarazem koniec dwóch systemów, które organizowały życie zbiorowe, czyli systemu komunistycznego, systemu politycznego, czyli jak się rządziliśmy, partia PZPR, cały system władzy, dokument nie zmienił. Zmiana systemu gospodarczego, bo przeszliśmy z gospodarki centralnie planowanej na kapitalizm, który jest dużo bardziej indywidualistyczny, nakierowany na indywidualne kariery, indywidualny dobrostan i budowanie dobrobytu. Ale trzy, o czym bardzo mało mówimy, przy okazji został wywrócony do góry nogami system społeczny. System społeczny, czyli pewna umowa co do tego, jakie są reguły awansu społecznego, kto może liczyć na respekt, kto może liczyć na uznanie, które zawody się liczą, jakie są klasy społeczne. To wszystko również się zmieniło, o tym się mało mówiło po 89 roku. I teraz wracając do pana pytania, jeżeli w 89 żeśmy się na nowo zorganizowali jako zbiorowość, to myśmy mieli pełne prawo przez te 30 lat się o różne rzeczy spierać. Dlatego, że jak się umawiamy na nowo co do tego, że się wprowadzamy do nowego domu, jakim jest społeczeństwo, gospodarka, polityka, no to w naturalny sposób pojawiają się konkretne sprawy, co do których się musimy dogadać, tak? Nie wiem, gdzie będą okna, gdzie drzwi, jaki kolor tapet i tak dalej, i tak dalej. Więc myśmy sobie różne rzeczy musieli poustalać na przestrzeni 30 lat dotyczące tego, jak będzie zorganizowane nasze życie zbiorowe na różnych płaszczyznach, społecznej, ekonomicznej, politycznej, obyczajowej i tak dalej. No i o to się toczyły spory, można powiedzieć, takie najbardziej ogniskujące, o którym ostatnio bardzo dużo była mowy, to był spór o aborcję, prawda? O rzeczony kompromis w cudzysłowie aborcyjny, tak? I różne takie spory były na przestrzeni ostatnich 30 lat. Myślę, że były tak samo w Niemczech w latach 60., 50. i 70. Najbliższe dla mnie porównanie, jeśli mówię o świeżej historii politycznej, no to powojenne Niemcy są również takim na nowo ustanowionym krajem. I w tym sensie pewna gwałtowność sporów politycznych, które były w Polsce, ona jest naturalna, ona wynika z tego, że my po prostu jesteśmy młodym narodem, mimo tego, że bardzo chcemy, prawda, przypisywać sobie tą długą historię, to długie trwanie, to jako społeczność demokratyczna jesteśmy młodą społecznością, nie licząc tego krótkiego interludium międzywojennego. Więc my, krótko mówiąc, mamy prawo się o różne rzeczy kłócić. Pytanie, czy umiemy się spierać w taki sposób, który by zmierzał do tego, że budujemy za każdym z tych sporów jakby więcej wzajemnego zrozumienia i umiejętności dogadywania się, niż żeśmy mieli przed tymi sporami. Czyli czy to są spory wyniszczające, czy takie, które budują naszą zdolność do dogadywania się. I pewnie to jakby echo tej konkluzji słyszę w pana pytaniu, że rzeczywiście obchodziliśmy się ze sobą dość brutalnie w Polsce w tych sporach.
Ale to
nie, jak tak. Miałbym być szczery i kontrowersyjny, to powiedziałbym, że opcja światopoglądowa, liberalna, proeuropejska, propostępowa, niespecjalnie się liczyła z poglądami reszty społeczeństwa w wielu sprawach. To znaczy, że tak się potoczyła historia, że ta narracja otwartości, liberalizmu, europeizacji była na tyle silna w 90. i 2000. latach, że był mandat do tego, żeby ustanawiać te reguły, prawda, takie, można powiedzieć, liberalne, wolnościowe, proeuropejskie w taki bardzo asertywny sposób. I myślę, że część problemu, jaki dzisiaj mamy, no to jest problem błędów, które, jeżeli mogę tak powiedzieć, bo pewną wspólnotę światopoglądową czuję i z Fundacją Krzyżowa, i z Fundacją Adenauera, z którą sami współpracujemy, że warto też, żebyśmy zobaczyli jakby nasz udział w tym sporze, w miejscu, w którym dzisiaj jesteśmy.
Jednak bynajmniej nie możemy powiedzieć, a przynajmniej nie chcielibyśmy sobie mówić, że jako społeczeństwo jesteśmy niedojrzałym społeczeństwem, tak, które się jeszcze uczy.
No jak ktoś mówi, że jak ktoś o kimś mówi, że ktoś inny jest niedojrzały, to oczywiście sam siebie automatycznie stawia w takim, prawda, jeżeli dajesz sobie tytuł do oceniania czyjejś dojrzałości, no to per se zakładasz, że sam jesteś dojrzały. Ja bym powiedział, nie ma się czego wstydzić. Że społeczeństwa, które mają krótki staż demokratyczny, to są społeczeństwa, które są w stanie wiele spraw ułożyć na nowo. Spójrzmy na Francję z całym ogromnym dorobkiem demokratycznym, państwowym, wspaniały kraj, niesamowita kultura, ale też wiele społeczeństw zachodnioeuropejskich dzisiaj jest w takim skostnieniu wynikającym z tego, że no, upłynęło kilkaset lat życia w demokracji, i nie ma już tej, można powiedzieć, tej elastyczności, tak, tej gotowości do zmieniania, organizowania się na nowo, która jest u nas. Więc poza tym, no, nawet gdybyśmy przyjęli, że jesteśmy społeczeństwem niedojrzałym, co mi się wydaje dość taką protekcjonalną, elitystyczną konkluzją na własny temat, czy my jesteśmy w stanie w perspektywie życia jednego pokolenia cokolwiek z tym zrobić? No nie, jeżeli mówimy o takiej dojrzałości, to mówimy o dojrzałości, którą się zbiera przez 100-200 lat, prawda, praktykowania demokracji. Można powiedzieć, nasz problem polega na tym, że my nie mamy tego stażu demokratycznego, jaki mają brytyjskie społeczeństwo na przykład, tak, czyli 300 lat historii wyborczej, która sprawia, że z pokolenia na pokolenie w rodzinach się nagromadziła wiedza o tym, jak się podejmuje demokratyczne decyzje obywatelskie. No to jeżeli dojrzali, to spójrzmy na decyzję o Brexicie, prawda? Więc tak bym z tą dojrzałością, myślę, że to jest trochę funkcja chwili. Ja już kończę, bo wiem, że powinienem zrobić przestrzeń na pytanie. Tylko jedno, żebym powiedział, że to, co mnie jakoś napełnia ogromnym optymizmem, to jest to, że my żyjemy naprawdę w momencie, kiedy nie możemy narzekać na brak wpływu, na brak możliwości rozwoju, na brak oddziaływania w Europie. Znaczy to jest złoty czas dla Polski. Te ostatnie 30 lat i nadchodzące dekady również. Więc trochę tak myśląc też w kategoriach własnego pokolenia, no jeżeli my będziemy żegnać się z tym światem za 30 lat w poczuciu, że się niewiele udało, no to będziemy sami sobie winni. Nie będzie można powiedzieć, że to historia nam to uniemożliwiła. Tak? Więc tak też próbuję powiedzieć, że czasy są dobre. Obiektywnie, historycznie patrząc, czasy są dobre, więc tak naprawdę to, jaki ten świat będzie i na ile będziemy w stanie się dogadywać, zależy od tego, ile wysiłków to włożymy.
To wobec tego ja nawet sobie złośliwie pozwolę zadać pytanie, to skoro jest dobrze, to dlaczego tak chętnie mówimy o tym, że jest źle? Znaczy, dlaczego otaczająca nas rzeczywistość medialna, i to wyraźnie trzeba podkreślić, przede wszystkim w pierwszej kolejności będziemy się odnosić do tej rzeczywistości medialnej, która wielokrotnie niewiele ma wspólnego z rzeczywistością nam bliską. Dlaczego w niej możemy spotkać tak wiele dosyć radykalnych ocen, mówiących o narastającej polaryzacji, zacietrzewieniu, co by nawet nie powiedzieć jawnej wrogości, która ma dzielić Polaków?
To tylko krótko prostując, ja powiedziałem, że warunki zewnętrzne są sprzyjające, znaczy, że nie można zwalić na historię, na Niemcy, na Rosję, na niedobry moment historyczny, na zabory, prawda? Znaczy, jakby nic nas nie ogranicza. Problem, który my mamy, to jest problem nasz, to nie jest problem świata zewnętrznego, że ktoś nam coś uniemożliwia. Mamy wszelkie dane po temu, żeby zrobić z tego momentu historycznego najlepszy możliwy użytek i w dużej części robimy, jeżeli nie robimy i ta rzeczywistość odbiega naszych oczekiwań, dlatego że my nie jesteśmy w stanie się wystarczająco dobrze dogadać. Wracając do pana pytania, to myślę, że tam jest kilka rzeczy. Jedna historyczna to jest 89 rok i konsekwencje transformacji, gdzie myślę, czeka nas jeszcze taka społeczna, pogłębiona rozmowa o tym, co się wydarzyło w 89 roku i jaki był rozkład między beneficjentami a pokrzywdzonymi, jeżeli chcemy użyć tego słowa, bo jakiś sposób dystrybucji dóbr, prestiżu i awansu społecznego się dokonał po 89 roku, w którym nie wszyscy wzięli udział, albo jeżeli nawet większość wzięła udział, to nie wszyscy w jednakowy sposób skorzystali z 89 roku i z transformacji. I to jest, myślę, taka historia po prostu do przegadania w Polsce i jakoś do zamknięcia. Ten rozdział potrzebuje klamry. A drugie, co nam utrudnia bardzo życie, co jest zjawiskiem szerszym, to jest uogólniony lęk społeczny. Lęk, czyli nie strach. Lęk to jest taki rodzaj strachu, o którym psychologowie mówią, że on nie jest do przypisania do konkretnego źródła. Znaczy odczuwamy emocję, która warunkuje nasze zachowanie, nasze działanie, ale nie do końca wiadomo skąd to się bierze, jakoś ze środka. Tak? I tak samo jak to się dzieje na poziomie pojedynczego człowieka, tak samo się może dziać na poziomie większych grup społecznych. I myślę, że ten lęk jest związany z kilkoma zjawiskami. Po pierwsze z tym, że od 89 roku przez prawie 30 lat był taki niesamowity okres jakiegoś takiego okna historycznego, kiedy Polsce się wszystko udawało i Polska cały czas szła do przodu i do góry ekonomicznie i była całkowicie bezpieczna w sensie otoczenia zewnętrznego. Potem przychodzi 2007 albo 2008 kryzys finansowy, Lehman Brothers, katastrofa na rynkach finansowych, obawy o to, że w Polsce zatrzyma się rozwój gospodarczy, nieprzerwany wzrost gospodarczy. Ostatnia recesja w Polsce to był przedpandemiczną recesją, to był rok 90. Czyli całe pokolenie w sensie socjologicznym przeszło w Polsce, nie doświadczywszy w ogóle cofania się gospodarki. Więc lęk o gospodarkę, nawet jeżeli on się nie zmaterializował, bo myśmy ten kryzys przeszli suchą stopą, to obawy się pojawiły, więc tutaj lęk o rozwój gospodarczy, lęk związany z interwencją rosyjską, inwazją rosyjską na Ukrainę, o bezpieczeństwo, czyli Rosja, o której uczyliśmy się w podręcznikach szkolnych i w szkole, że w przeszłości groziła Polsce, zagrażała jej, zajmowała część terytorium Polski, a w latach 90. uchodziła za w zasadzie rozbrojone, bezradne, bezsilne mocarstwo, nagle pokazała swoje zbrojne ramię na Ukrainie, blisko Polski, punkt drugi. I punkt trzeci, o czym się niechętnie mówi, lęki tożsamościowe związane z kryzysem migracyjnym, to znaczy obrazy dużych grup uchodźców na dworcach w Wiedniu, w Budapeszcie w trakcie kryzysu migracyjnego spowodowały, myślę, uruchomiły takie podświadome, podskórne obawy o tożsamość etniczną w Polsce i w różnych krajach środkowoeuropejskich i napędziły tą spiralę populizmu, która wyniosła do władzy partie konserwatywno-prawicowe. I to są te trzy, czasem cztery źródła lęku, które sprawiły, że ludzie weszli bardziej w taki, jako społeczność weszliśmy bardziej w modus obronny, tak? W taką chęć, prawda? W taki, no tak jak flight or fight, prawda? Ludzie mają dwa instynkty w obliczu zagrożenia, albo ucieczka, albo walka, więc taką mieszankę ucieczkowości i bitności, która sprawiła, że te nasze horyzonty z lat 90. i 2000., kiedy byliśmy otwarci na nowe idee, na nowe sprawy, na integrację europejską. Wszyscy chcieli mieć przedrostek europejski przed nazwą konferencji, przed nazwą organizacji, prawda? Nagle żeśmy tak się, prawda, skulili w tym własnym świecie i zaczęliśmy szukać schronienia w takich ideach. Wszystko teraz jest narodowe, prawda? Dzisiaj wszyscy chcą być nie europejscy, tylko narodowi na wskroś. Więc temu to przypisuję i dlatego uważam, że ta robota, która jest do wykonania taka społeczna, zmierzająca do tego, żebyśmy zaczęli lepiej ze sobą rozmawiać i w rezultacie mieli zdrowsze, bardziej produktywne i satysfakcjonujące życie publiczne, to jest praca w dużej części dialogowa i taka, no, psychologiczna, tak? Nie przesadzając z ambicjami, ale taka praca z emocjami, z człowiekiem, trochę z tożsamością, trochę z tym, co mamy w głowach versus tym, co mamy w sercach.
To jeżeli pan pozwoli, ja pozwolę sobie wrócić do kwestii, którą pan wspomniał. To zestawienie między europejskością a narodowością, tak? Szczególnie obecnymi czasy bardzo chętnie dodawany przedrostek narodowy. Czy to nie jest tak, że tworzy nam się pewien obraz dwóch grup, które oczywiście one nie wyczerpują całego obrazu społeczeństwa, tak? To też trzeba wyraźnie podkreślić, ale bardzo chętnie jesteśmy szufladkowani jako społeczeństwo w dwie grupy, która jedna chce być europejska, a druga się upomina o tą narodowość, polskość. I na tej bazie tworzone są wielokrotnie, no, instrumentalnie wykorzystywane przez polityków pewne osie sporu. Mhm. I uwalniane są bardzo konkretne emocje, które oczywiście one mają swoje przestrzenie na kanałach telewizyjnych, w mediach, ale również bardzo często trafiają do nas do domu. I te spory o to, kim jesteśmy, kim powinniśmy być, one nagle stają się czymś, co towarzyszy nam na co dzień. Mhm. Czy nie jest to pewien problem szerszy? Czy to właśnie nie jest ten element pewnej kondycji życia publicznego? Że dajemy się tak łatwo striggerować przez pewną emocję?
No, Fukuyama napisał, odcytuję jego ostatniej książki, to jest Identity albo Identity Politics, więc napisał taką monografię poświęconą temu, że żyjemy w czasach polityki tożsamościowej, czyli że mamy jako zbiorowości polityczne taką ogromną potrzebę określenia się tożsamościowego, w sensie powiedzenia, no my, to znaczy, co to znaczy właściwie, Polacy, co to znaczy, Francuzi, kim są Francuzi, Niemcy, kim jesteśmy jako Niemcy. I to jest związane bezpośrednio powiązane z obawą przed zatarciem tożsamości. co jest bardzo o kryzysie migracyjnym i o takich lękach jakichś pierwotnych, do których jako ludzie wykształceni, obdarzeni kulturą i szczycący się kulturą polityczną, prawda, jakby wyrzekamy się trochę jakiejś natury naszej, tak, ludzkiej, ale w ludziach to, w nas, ludziach to siedzi. I kiedy polityka prowadzona przez rządzących zdaje się, tak się wydaje w odczuciu ludzi, nie panować nad tymi żywiołami, takimi na przykład jak wielkie przepływy migracyjne, to ludzie, tracąc wiarę w zdolność polityków do zarządzania tego typu problemami, zjawiskami, zaczynają wierzyć tym, którzy głoszą, okej, to system się sypie, ale my będziemy teraz bronić francuskości, tak, albo brytyjskości, albo polskości. I wtedy ta tożsamość się staje takim głównym wyznacznikiem tego, czy jest się popularnym w polityce, czy nie. Natomiast to, co pan powiedział na końcu, to znaczy, że o pewnej takiej irracjonalności, może jeszcze cofnę się wcześniej, to nie jest tak, że to jest wina mediów albo że to jest wina polityków. Oczywiście media dzisiaj nie są takie, jak były 30 lat temu z różnych przyczyn i też dają się ponosić populizmowi. Politycy często idą na skrót i idą w populizm, ale populizm jest skuteczny tylko wtedy, kiedy ludzie w niego wierzą. Były partie populistyczne przez ostatnie 30 lat w Polsce, były za granicą i nie notowały takich wyników, jakie notują dzisiaj. Więc sukces populizmu jest, sięgając do przeciwnego pojęcia, klęską myślenia elitystycznego. Czyli, i teraz nie piętnując elit, po prostu jest świadectwem tego, że to, co mają do zaproponowania elity w takim technokratycznym modelu polityki, w którym liczy się doświadczenie, lata spędzone w instytucjach międzynarodowych, renoma i tak dalej, że politycy wychodzący z tej fabryki, prawda, elit, z tej fabryki technokratycznej, że oni nie mają przekonujących odpowiedzi i recept na problemy, z którymi się mierzy dzisiaj świat, i wtedy wchodzą populiści. Inaczej powiem, może prościej, że populizm zawsze jest sygnałem problemu. No nie jest problemem sam w sobie. On jest sygnałem, że elity polityczne nie radzą sobie z zadaniem, do którego zostały powołane. Czyli nie radzą sobie z dostarczaniem rozwiązań i proponowaniem jakiejś sensownej, niepopulistycznej, nieoszukańczej polityki. To jedno, a drugie, czyli tak a propos tego, że to nie politycy nas ogrywają, tylko my też się dajemy ogrywać politykom populistycznym, a drugie a propos emocji i rozumu. Ktoś powiedział, nie wiem, czy to był Timothy Garton Ash, czy ktoś inny, że wrócił wiek emocji. No, emocje są częścią człowieczeństwa, są częścią ludzi, są częścią społeczności, grup. Być może jakąś anomalią było te 20 lat po 89, kiedy rozum, tak? Bo serce mogło być zajęte różnymi takimi sprawami prywatnymi, życiem naszym wewnętrznym, ale emocje są częścią polityki, są też ogromną siłą napędową. My dzisiaj mówimy o populizmie, o tym, że negatywne emocje napędzają ludzi, ale te wielkie sukcesy polityczne na przestrzeni lat, takie jak, nie wiem, De Gaulle we Francji, Adenauer w Niemczech, Kennedy w Stanach, Wałęsa w Polsce, przełomy niesione przez wielkich polityków i polityczki, to były też przełomy niesione emocjami. Emocje powinny mieć swoje miejsce w polityce i problem dziś polega na tym, że nie jesteśmy w stanie zmobilizować pozytywnych emocji wokół ważnych spraw.
To wobec tego zadam pytanie. Co poszło nie tak, że pozwoliliśmy sobie, aby jednym z nośnych tematów kampanijnych ostatnich wyborów prezydenckich stało się dzielenie społeczeństwa oraz mówienie, że pewną grupę można nazwać ideologią? Jak to, o czym to świadczy, tak? Że pozwalamy, aby pewne absolutnie fałszywe sformułowania stały się nośnikiem, który zapewnia nam sukces?
Zastanawiam się, kto, kim jest my w tym całym zdaniu, bo mam wrażenie, że ten podmiot za tym zaimkiem się zmieniał na różnych etapach tego złożonego zdania, ale rozumiem, o co panu chodzi. Bo na początku ten my, tym my była, był zespół kampanii Andrzeja Dudy, a na koniec my jako zbiorowość. Ale to znów jest, to znów powrócę do tego, co mówiłem wcześniej, to znaczy, że no nie wyobrażam sobie, że 10-15 lat temu hasło wrogości wobec osób LGBT, a stałoby się w ogóle tematem kampanijnym, że ktokolwiek miałby odwagę coś takiego rozpocząć, b, że zyskałoby nagłośnienie, c, że stałoby się źródłem sukcesu politycznego. Więc jeżeli tak się dzieje, to dlatego, że druga strona nie rozmawia, to jest temat zastępczy oczywiście. Jeżeli temat zastępczy, to zamiast czego? O czym takim nie rozmawia druga, nie mówi druga część sporu politycznego, czyli oponenci Andrzeja Dudy, o czym oni nie mówią, co jest dotkliwym problemem czy troską wyborców i co pozwala Andrzejowi Dudzie manipulować tym przekazem w taki sposób, żeby przepisywać te zagadnienia i te kwestie do osób LGBT. Myśmy akurat jako fundacja przeprowadzili jeden dialog wspólnotowy, on się odbył w Żyrardowie, gdzie grupa jako temat dialogu wybrała małżeństwa jednopłciowe. Bo w tym trybie spotkań, które my organizujemy, grupy mają władztwo nad tym, jakby zebrani na dialog wspólnotowy, sami decydują, o czym chcą rozmawiać. I ta grupa wtedy zdecydowała, że w większości konserwatywna, zdecydowała, że chce rozmawiać o małżeństwach dla par jednopłciowych. Była burzliwa dyskusja na początku, której duża część grupy się określiła jako przeciwnicy takich unii, takich związków sformalizowanych. Na koniec dialogu, przy czym dialogi u nas nie zmierzają do znalezienia kompromisu ani porozumienia, na koniec dialogu większość osób się deklarowała, ogromna większość, jako że nie mają nic przeciwko ani parom, ani legalizacji małżeństw. Się okazało, że pod spodem całej niechęci do osób LGBT leży strach i uwaga, nie przed osobami LGBT, tylko strach przed tym, że legalizacja par będzie jednopłciowych będzie stanowiła zagrożenie dla dzieci. I to nie jest historia, oczywiście w jakiejś części pewnie jest, u części osób się bezpodstawnie łączą kwestie nieheteronormatywnych orientacji seksualnych, na przykład zagadnieniem pedofilii, tak? Mamy taki łącznik wykorzystywany przez populistów często, prawda? Że w podtekście różnych przekazów wymierzonych w osoby LGBT. Natomiast pod spodem ta troska o dzieci, którą zresztą widać teraz w tych kampaniach billboardowych, prawda? Które też są oparte o badania fokusowe. Ja czytam tą troskę o dzieci nie jako strach przed osobami LGBT, tylko jako taką uogólnioną obawę o przyszłość. Czy dzieci są, obawa o dzieci jest zawsze, to jest zawsze metafora obawy o to, co będzie dalej, co będzie za 10 lat, co będzie za 20, z dobrobytem, z moją rodziną, czy będę miał wnuki, czy one będą bezpieczne, czy będą miały pracę, czy moja rodzina będzie trwać dalej i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest bardzo długa, tak zmartwiony patrzę na zegar, mam wrażenie, że strasznie dużo mówię, a mało jest przestrzeni na pytania. Tylko jedno zdanie dopowiem, bo tak chyba długo żeśmy do tego dochodzili, że to jest powrót do sprawy 89 roku. W tym sensie, że wszystko, co wyszło z 89 roku, jak mówimy o narracji środowisk liberalnych, proeuropejskich, demokratycznych, to była historia o tym rozwoju, o tym wydobywaniu się z komunizmu. A ludzie już wyszli z komuny dawno temu. Przecież jest nowy świat. I teraz jest obawa o to, co będzie za 30 lat. To znaczy, co będzie z gospodarką, jak ona się będzie digitalizować, dehumanizować, co będzie z bezpieczeństwem, jeżeli Rosja będzie coraz silniejsza, a być może Zachód coraz bardziej chłodny wobec Polski. Co będzie z polską tradycją, z pewnym stylem życia, który jest ważny dla szczególnie dla ludzi starszych i który się bardzo gwałtownie zmienił w ciągu ostatnich dwóch dekad, to są te przeciążenia, w których ludzie żyją. Takie przeciążenia, że bardzo dużo się zdarzyło w ciągu życia jednego pokolenia. Więcej w sensie zmian i skali zmian, amplitudy zmian, więcej niż często w ciągu 100-200 lat historii Polski, takiej społecznej historii. I ludzie sobie próbują z tym poradzić. My wszyscy sobie próbujemy z tym. Tak jakbyśmy porozmawiali o naszych rodzinach indywidualnie, to też by to wyszło, tak? Nie, na przykład moja rodzina się zlaicyzowała gwałtownie w ciągu ostatnich 30 lat. I myślę, że o tym jest ten podskórny lęk, taki tożsamościowy, który znajduje wykwit w postaci, nie wiem, niechęci do mniejszości, tak? Że my sobie nie opowiadamy o tym, jak Polska może, czy jakbyśmy chcieli, żeby wyglądała za tych 20 lat, że powinniśmy być dużo bardziej zwróceni w przyszłość, bo ona jest niepewna, a nie cały czas fetować sukcesy ostatnich 30 lat.
Tudzież wskazywać na klęski i sytuacje, kiedy zostaliśmy pokrzywdzeni, tak? Bo ten element narracji, wskazywania, kto nas okradł i oszukał, jest czasami bardzo silnym elementem. Ale wobec tego to ja mam pytanie. Skoro ma pan to doświadczenie bezpośrednie rozmów w małych grupach, które wyraźnie pokazuje, że no ja powiem nawet wprost, to jest rzecz chyba absolutnie dla nikogo nie zaskakująca, że kiedy schodzimy na ten poziom osobistej relacji z drugim człowiekiem, to nagle upadają te wszystkie duże narracje, o których słyszymy w mediach i rzeczywiście zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Więc jest pytanie, czego my jako społeczeństwo potrzebujemy? Czy potrzebujemy zobaczyć w sobie drugiego człowieka i potrzebujemy po prostu na spokojnie ze sobą zacząć rozmawiać? Czy tego nam najbardziej brakuje?
Tak, z tym, że to, tak sformułowany postulat jest jakby zasadnie wykonalny, tak? To znaczy, że kątem oka patrzę na pytanie na czacie, ale pozostanę jeszcze na sekundę przy pytaniu, które pan zadał. My pracujemy na bardzo małą skalę i krótko od niedawna. Jeszcze pandemia nam bardzo utrudniła pracę, więc musieliśmy przenieść też nasze działania online. Natomiast to, co mi się rysuje jako taka potrzeba, to jest tworzenie miejsc do bezpiecznej rozmowy o różnicach. Bezpieczna rozmowa o różnicach. Punkt drugi, bardzo ważny, bez założenia, że będziemy kogokolwiek przekonywać do naszych racji, albo założenia, że ma na końcu być kompromis. Bo to, co sprawia, że ludzie nie chcą rozmawiać ze sobą, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, obserwacja bardzo krwawych oczywiście w przenośni, tak, ale trudnych, bolesnych, gwałtownych, pełnych przemocy werbalnej dyskusji w mediach. Politycy w Polsce się w tym specjalizują w tej chwili i prowadzący programy telewizyjne dokładają do pieca, mówiąc kolokwialnie. W sensie tak konstruują programy, żeby one były dokładnie o konfrontacji, o tym, żeby się rozejść w gniewie. Więc to, co ja widzę w naszych spotkaniach, że ludzie są my ludzie, jesteśmy zniechęceni i wystraszeni perspektywą rozmowy z osobą, która ma inne poglądy, ponieważ obawiamy się konsekwencji emocjonalnych takiego spotkania. Znamy to z telewizji, znamy to z rodzinnego stołu wigilijnego, gdzie spotykamy na przykład, nie wiem, spotykają się zwolennicy Platformy z zwolennikami PiS-u, zwolennicy Pawła Kukiza ze zwolennikami Roberta Biedronia i w obrębie rodzin dochodzi do karczemnych awantur. To jest jedna przyczyna. A druga przyczyna, dla której niechętnie rozmawiamy, jest to, że nie mamy takiego nawyku, żeby po prostu się zatrzymać i uszanować w tej różnicy, że my mamy prawo się różnić. Że to nie jest tak, że obowiązującym poglądem, który jest obowiązkowy dla wszystkich, jest na przykład miłość do Unii Europejskiej. Ludzie mają prawo myśleć, że Unia Europejska jest niekorzystna dla Polski. To jest obywatelskie prawo. Mamy wolność, swobodę poglądów w Polsce. I myślę, że po tej liberalnej stronie myśmy zbyt wiele naszych poglądów uważali za obowiązujące i obiektywne, podczas gdy one po prostu były jedną z możliwych opcji. I bywało, że odbieraliśmy podmiotowość obywatelską i polityczną osobom, które myślą inaczej. Nie mamy szansy na wspólnotę, jeżeli będziemy zakładać, że ludzie myślący od nas inaczej nie mają prawa funkcjonować w demokracji. A często taki podtekst jest. Były badania Centrum Badań nad Uprzedzeniami, jeżeli dobrze pamiętam, być może mylę teraz nazwę, Uniwersytetu Warszawskiego, które wykazały, że jakby poziom agresji i takiej niechęci i też dehumanizacji drugiej strony jest większy po stronie zwolenników obozu liberalnego niż po stronie konserwatywnej w Polsce. Widzę, że jest pytanie od pana Edwarda Skubisza.
Nawet dwa pytania się pojawiły.
Czy pod tym też nie istnieje strach, że patriarchat nie trzyma się określone roli plus czy Kościół rzymskokatolicki to nie od... Nie rozumiem do końca tego pierwszego pytania dotyczącego patriarchatu. Myślę, że jakieś słowo tu chyba uciekło. Rozumiem, że pytanie jest ogólnie o Kościół. Poprosiłbym pana chyba o sformułowanie tego pytania jeszcze raz. W jednym zdaniu byłoby nam łatwiej, zamiast żebyśmy błądzili interpretacyjnie, że patriarchat jest wszędzie zagrożony. No, rozmawiamy na razie w męskim gronie, więc aż nie wypada rozmawiać, mówić o patriarchacie. No, jesteśmy za wielką dyskusją, czy właściwie w trakcie niekończącej się dyskusji o roli Kościoła w Polsce. Kościół jest tak ważny, jak wpływowi są katolicy uważający Kościół za ważną instytucję społeczną w Polsce. Myślę, że Kościół w Polsce jest w głębokim kryzysie i musi jakoś na nowo siebie wymyślić w relacji najpierw do wyznawców chrześcijaństwa i katolików. To chyba jest to pierwsze wyzwanie. A potem w ślad za tym do zrewidowania jest rola i pozycja Kościoła w życiu politycznym w Polsce, to z całą pewnością. Ale chyba się nie czuję kompetentny do rozwijania tego tematu. Może tylko powiem jednym zdaniem, że życzyłbym sobie, jako osoba zajmująca się budową wspólnot i myśleniem o wspólnotowości w Polsce, żeby Kościół odgrywał bardziej konstruktywną rolę niż odgrywa w budowaniu wspólnoty. Jak patrzę na to, jak Kościół katolicki innych wyznań działają w przestrzeni publicznej na rzecz budowania wspólnot w innych krajach, to myślę, że można się od tych krajów i od tych innych kościołów wiele nauczyć. Jak pandemia może zmienić mentalność i dialog Polaków?
I tutaj przepraszam, ja sobie pozwolę wykorzystać to pytanie, bo uważam, że to jest bardzo dobre pytanie. Powiem wprost, sam miałem je zadać panu. Ale ja pozwolę sobie doprecyzować, dlatego że pan wyraźnie zaznaczył, ale chyba, że panu wmawiam, że pewnym elementem, który może nas blokować, jest lęk przed spotkaniem z osobą, która reprezentuje inną optykę niż my. I w związku z tym jest takie pytanie, czy w dobie pandemii, kiedy siłą rzeczy pozamykaliśmy się trochę w tym świecie wirtualnym, który jest rządzony przez algorytmy, których czasami my nawet nie do końca jesteśmy świadomi, a myślę, że wielokrotnie sami programiści stracili nad nimi pełną kontrolę. I ludzie o bardzo podobnych poglądach są zamykani w bańkach, gdzie kontakt z tym drugim człowiekiem, który może reprezentować inną optykę, no algorytm już dba o to, żeby on się nie wydarzył, tak? Albo żeby przynajmniej było stosunkowo mniejsza szansa na to. Czy nie staje się tak, że przez te niemal półtora roku zamykania się my coraz bardziej tracimy tą możliwość skonfrontowania się z osobą, która będzie się różnić od nas?
I tak, i nie. To znaczy... Na pewno problemem jest bańkowość i same firmy technologiczne w tej chwili się nad tym głowią, dlatego że doszły trochę do ściany. w tym pompowaniu baniek i zamykaniu ludzi w wąskich grupach, to miało reperkusje polityczne w wyborach amerykańskich i będzie miało też konsekwencje w postaci takich działań antytrustowych, zmierzających do rozbicia tych monopoli internetowych i też pewnie do jakiejś modyfikacji ich modelu biznesowego, na pewno w tym zakresie, jakim on oddziałuje na politykę. I to okej, okay, ale i oczywiście przeciętny Polak w tej chwili statystycznie spędza 2 godziny w social media, więc to jest dużo, to jest jakby duży, można powiedzieć, duży wlew informacji dzieje się przez media społecznościowe. Natomiast doba ma znacznie więcej godzin. Więc pandemia na pewno nas ubańkowiła. Z drugiej strony sprawiła, że jesteśmy w stanie rozmawiać via internet, tak jak w tej chwili, z ludźmi z zupełnie innych części Polski. Podczas gdy na przykład geografia spotkań przedpandemicznych nas zamykała w tym bliskim sąsiedztwie. Ja zawsze mówię, że to nie narzędzia są złe, poczynając od tego narzędzia, jakim jest demokracja. Narzędzia nie są dobre ani złe. My robimy z nich dobry albo zły użytek. I tak jak dzisiaj staramy się zrobić dobry użytek z Zooma i z Facebooka, tak jak my, organizując dialogi wspólnotowe online, też przełamujemy tą bańkowość, bo dobieramy do tych dialogów osoby o różnych przeciwnych poglądach, różnorodnych poglądach i różnej geografii, no tak samo można się offline, w sensie bezpośrednim, spotykać tylko w bańce, tak? Nie trzeba Facebooka, żeby się ubańkowić. Ja bym powiedział, że brakuje nam takiego nawyku spotykania się z inaczej myślącymi ludźmi i w ogóle gotowości do rozmowy z inaczej myślącymi ludźmi. A bardziej bym powiedział nawyku. To znaczy, żeby częścią naszego życia, takiego codziennego, była rozmowa z osobami spoza naszego strzeżonego osiedla, jeżeli ktoś ma nieszczęście na takim mieszkać, spoza naszej ulicy, używania środków komunikacji po to, żeby spotkać ludzi z innych dzielnic, wychodzenia poza swój najbliższy krąg przyjaciół. Jak pamiętam, ja chodziłem przez 2 lata do szkoły w Niemczech, podstawowej, a później do gimnazjum, to pamiętam, że szkoła była niesamowitym miejscem, tego co socjologowie francuscy nazywają miejscem mieszania społecznego. Myśmy zatracili w ciągu ostatnich 30 lat, budując bardzo indywidualistyczne, silnie kapitalistyczne społeczeństwo, zatraciliśmy takie miejsca, które są tak zorganizowane, odgórnie tak zorganizowane, żebyśmy spotykali tam ludzi z innych światów niż nasz własny. To są przychodnie lekarskie, to są szkoły publiczne, to są różnego rodzaju aktywności społeczno-obywatelskie. I jakbym myślał, gdzie jest taka rola państwa zmierzająca do tego, żeby budować infrastrukturę dialogu, to przede wszystkim, żeby utrzymywać solidarność społeczną na takim poziomie też spotkania, to znaczy, żebyśmy nie musieli organizować spotkań, na których debatujemy o tym, jak myślą ludzie myślący inaczej od nas, bez spotykania się z nimi, tylko żebyśmy mieli to doświadczenie mieszania społecznego i widzieli innych ludzi. Strasznie teoretycznie to brzmi. My pracujemy w Fundacji Nowej Wspólnoty nad tym, żeby na bazie konkretnych dialogów, które organizujemy, konkretnych spotkań, zobaczyć, co takiego się dzieje w trakcie dyskusji, że ludzie zaczynają się polaryzować i skakać sobie do gardeł i atakować się. Co jest tym zapłonem, a z drugiej strony patrzeć na to, co sprawia, że ludzie są w stanie zejść z takiego poziomu, czy my jesteśmy w stanie zejść z pewnego poziomu agresji. I to, co jest kluczem, to jest dostrzeżenie drugiego człowieka, człowieka w tej drugiej stronie. Brzmi jak jakaś oczywistość, ale początkiem polaryzacji i tej agresji jest dehumanizacja. Czyli że ja, uważając pana za osobę o przeciwnym poglądzie, najpierw w podświadomy sposób odbieram panu kwalifikacje ludzkie, takie, jakie ja przypisuję sam sobie, bo tylko wtedy jestem w stanie przejść ponad instynktem wspólnotowym i empatycznym do tego, żeby zaatakować bardzo ostro, tak jak atakują się ludzie w studiu telewizyjnym albo na bardzo jakiejś burzliwej demonstracji. No i myślimy o tym, w jaki sposób można byłoby organizować takie spotkania w większej skali, tak, które pozwalają przejść nam przez doświadczenie, takie jakim jest dialog wspólnotowy, czyli od spotkania na barykadach do spotkania we wspólnej przestrzeni, gdzie Okej, masz zupełnie inny pogląd na temat, na który dyskutujemy, ale ja widzę w tobie człowieka, który ma imię, rodzinę i swoją historię i swoje prawo do tego, żeby myśleć inaczej. Dopiero jak jest szacunek do różnicy, można w ogóle myśleć o wspólnocie, bo wspólnota per se w ogóle jest... Co to jest wspólnota? Znaczy wspólnota ma sens tylko wtedy, ona się z definicji opiera na różnicy. Szukanie wspólnego jest potrzebne tylko wtedy, kiedy my się różnimy. Prawda? Więc wspólnota nie jest jakimś takim wyobrażonym, wydumanym stanem pełnej zgodności, bo to w ogóle nie występuje w przyrodzie. Tylko jest pewnym takim postanowieniem, że będziemy się dogadywać, bo mamy ważniejsze sprawy wspólne niż te, które nas różnią.
I ja myślę, że to nie jest optymistyczny akcent na koniec.
Dlaczego?
Dlatego, że jest zasadnicze pytanie. Skoro jesteśmy już na takim gruncie personalizmu, to jakie my mamy realne możliwości, żeby dać sobie tą przestrzeń spotkania? To znaczy...
Bardzo duże, ogromne. Nawet bym powiedział nieograniczone. Bo pana pytanie w gruncie rzeczy jest pytaniem o instytucję demokracji. Ewidentnie Sejm, czy no nie przypisując teraz do polskiego parlamentu, parlament w ogóle w tej chwili, wymyślony 400 lat temu, w tej obecnej postaci pewnie tak 300 lat temu w Wielkiej Brytanii, nie pełni tej roli. Czyli patent polegający na tym, że wybierzemy najmądrzejszych i najbardziej oczytanych z różnych opcji światopoglądowych i zbierzemy ich w jednym pomieszczeniu i oni będą ze sobą rozmawiać i się dogadają, to już nie działa. Dlaczego nie działa? Dlatego, że logika reprezentacji się zmieniła. Wskutek pojawienia się mediów masowych, nie tylko internetu, ale wcześniej telewizji, to już nie jest tak, że się daje krzyżyk przy nazwisku raz na 4 lata i do widzenia, tylko my jesteśmy obywatelami dokonującymi wyborów politycznych nieustannie na Facebooku w tej chwili. Te wybory trwają codziennie, co godzina. W związku z czym instytucje tego spotkania w różnicy się muszą zmienić. My potrzebujemy nowej formy uzgadniania, nowego miejsca uzgadniania wspólnych spraw. I to jest pytanie za 1 000 000 punktów, nie za 1000, nie za 100, tylko jak w dobie mediów masowych tej reprezentacji demokratycznej, która została bardzo skrócona przez technologię, jak mamy wymyślić to miejsce spotkania, w którym będziemy w stanie się na bieżąco dogadywać i szukać tego, co wspólne. Bo parlament w tej obecnej postaci tej roli nie pełni. Natomiast mówię, że możliwości są nieograniczone, bo no, rozmawiamy w tej chwili na Zoomie, tak? W sensie, jakbyśmy chcieli, to moglibyśmy w zasadzie Sejm sobie zorganizować tutaj. Coś, co było technologicznie niemożliwe 100 lat, 50 lat temu, tak? To trzeba się było spotkać w Warszawie, w sali. Więc w tym sensie narzędzia są na wyciągnięcie ręki. Natomiast to jest rozmowa o tym, jak dużo mamy wyobraźnię w myśleniu o systemie demokratycznym, jak wiele jesteśmy gotowi zmienić po to, żeby to zaczęło działać w taki sposób, który nam służy. Bo teraz jesteśmy w dysfunkcyjnym systemie.
Ja wyraźnie zaznaczyłem, że raz na zasada kończymy przed 19, ale ja nie pozwolę panu skończyć już teraz, bo mi czegoś brakuje, ale ze względu na czas antenowy karkołomne zadanie. 3 wyzwania, które przed nami stoją, abyśmy byli lepszym społeczeństwem? Myśli pan, że jest szansa na to, żeby skonkretyzować 3 wyzwania, a zadania dla nas może? Co powinniśmy zrobić?
No we mnie się od razu budzi sceptyk odnośnie kategorii lepsze społeczeństwo, w sensie jakie jest kryterium zaliczenia, prawda? Tego testu lepszości i w ogóle do pojęcia społeczeństwo. Mam jakieś zastrzeżenie. Ja bym powiedział tak, że po pierwsze ważna polityka się odbywa na poziomie lokalnym. I jakbym mógł coś zmienić, to bym w ogóle przeniósł uwagę obywatelską z poziomu krajowego na poziom lokalny, bo polityczność staje się namacalna w naszym bezpośrednim sąsiedztwie. I tam mamy oddziaływanie, tam mamy też poczucie wpływu i tam ta polityka też nam daje konkretne owoce, dobre albo złe. Więc to jest jedno. Po drugie, jakoś myślę, że fundamentalna jest kwestia empatii. To znaczy większego patrzenia w ogóle na ludzi dookoła siebie i dostrzegania tego, co jesteśmy w stanie zmieniać w bezpośrednim sąsiedztwie na rzecz tych, których spotykamy na co dzień w swoim otoczeniu. To jest drugie. A nad trzecim myślę, bo zastanawiam się, czy mówić o mediach i o źródłach, skąd czerpiemy naszą wiedzę o świecie, bo to też będzie z kolei taki karkołomny apel o to, żeby być ostrożnym przy zbieraniu informacji i wyrabianiu sobie światopoglądu. Ale sumarycznie rzecz biorąc, jeżeli miałbym to sprowadzić do jednego, to bym powiedział, że moje doświadczenie jest takie, że jak rozmawiamy o trudnych sprawach na poziomie społeczności lokalnych i rozmawiają ludzie, którzy żyją w jednej okolicy i w jednym kosmosie lokalnym, to wszystko się da dogadać. I wydaje mi się, że jakby skalowanie takiej zmiany na lepsze w relacjach społecznych i we wspólnotowości, ono się musi zaczynać od poziomu lokalnego. W sensie, że nie łudźmy się, że jakakolwiek zmiana na lepsze przyjdzie odgórnie w postaci kogoś, kto zaproponuje na szczeblu krajowym, ogólnopolskim jakiś program naprawczy, ponieważ tam skala napięć i takiej zaległej złości, rozliczeń, żalów, krzywd jest tak ogromna, że na poziomie tamtego systemu to się nie odbędzie. Natomiast jest robota do wykonania w naszych społecznościach lokalnych i tam mamy realny wpływ i oddziaływanie. I też system samorządowy daje ogromne pole do
Cóż, szanowni państwo, ja mam nadzieję, że to jest problem przejściowy. Ale rzekło się, godzina 19, powinniśmy skończyć. Pana Smoczyńskiego wyrzucił z kanału. Drodzy państwo, chciałbym państwu bardzo serdecznie podziękować za obecność. Bardzo państwu dziękuję, że znaleźli państwo czas i ochotę, aby być z nami, przysłuchać się tej, mam nadzieję, że dla państwa bardzo ciekawej rozmowie. Bardzo dziękuję pani Agnieszce Grzybkowskiej, która nam towarzyszyła podczas całego spotkania, tłumacząc je na język niemiecki. Tak, pan Wawrzyniec niestety nie wraca na kanał. Szanowni państwo, no w tych okolicznościach pozostaje mi nic innego, tylko państwa pożegnać. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Nagranie z dzisiejszego spotkania. O! Pan Wawrzyniec wrócił.
Czy widać mnie ponownie?
Pan wrócił, a ja zdążyłem już wszystkich pożegnać i podziękować, dobrze. Ale to jest fantastyczne, to dobrze, to świetnie, więc pozostaje mi nic innego, tylko dać panu głos, aby pan mógł w swoim imieniu wszystkich pożegnać.
Bardzo państwa przepraszam, ale tak, miałem trudność technologiczną, zupełnie prozaiczną, polegającą na tym, że wyczerpała mi się niespodziewanie bateria w laptopie, ale udało mi się szczęśliwie wrócić na sekundę. Ja chciałem bardzo podziękować za możliwość udziału dzisiaj w spotkaniu i wyrazić pewien żal, żeśmy nie mieli więcej czasu na pytania, ale może będzie jeszcze okazja. I bardzo dziękuję panu za zaproszenie i Fundacji Krzyżowa za możliwość spotkania z państwem dzisiaj.